Wracam i zanim rozpocznę serię z drugiego Piotra, tak jak wam kiedyś obiecałem, dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili się do Księgi Psalmów, do tej księgi, która w szczególny sposób dotyka naszego wnętrza, naszego serca. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się krótko, mam nadzieję, krócej niż zwykle, nad Psalmem 112. Który żeśmy śpiewali. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za psalmistów, dziękujemy Tobie za te szczególne pieśni Twojego ludu, które dotykają naszego serca, za te pieśni, które umacniają nasze serce, które kierują nasze kroki ku Tobie. Otwórz, prosimy Cię, nasze oczy, uszy. Daj nam swego ducha, abyśmy mogli udać się za Tobą, abyśmy chcieli zbliżać się do Ciebie, tak jak nas poucza Twoje słowo. Psalm 112, taki roboczy tytuł nadałem mu: Być jak on mocny. Być jak on mocny. Ten psalm jest szczególnym psalmem, który wzmacnia naszą nadzieję, myślę. Wzmacnia naszą nadzieję i naszą wizję, ale ja tutaj chciałbym powiedzieć mocną wizję, mocną wizję. Ja myślę, że to jest ten psalm, jeden z tych psalmów, który powinien nas utwierdzać w Bogu. Powinien nam wskazać ten właściwy kierunek do szukania mocy, do szukania szczęścia też w naszym życiu. Zobaczcie, wszyscy pewnie możemy od czasu do czasu czuć się sfrustrowani, szczególnie po środku zimowych miesięcy, czy to sytuacja w naszym życiu, pewne wyzwania, nawet jakiś brak oczekiwanych zmian, brak spełnienia pewnych pragnień. Jesteśmy może nieszczęśliwi, bo nie mamy spokoju i to, co żeśmy sobie zaplanowali, nie nadeszło jeszcze. A może po prostu nie czujemy się szczęśliwi w taką pogodę jak ta. I dzisiaj w kilku miejscach, myślę, nawiążę do tego, co ja nazywam tak zwanym czuję chrześcijaństwem. Czuję chrześcijaństwo, odczucia. Czuję. W filmie. Czuję chrześcijaństwo. Zobaczcie, pewne rzeczy mogą nas przygniatać, pewne dodatkowe rzeczy wytrącać z równowagi. Dlatego myślę, że ten psalm dobrze, żebyśmy dzisiaj się nad nim zastanowili, bo on pokazuje nam trochę większy obraz szczęścia niż nasze samopoczucie, niż nasze właśnie czuję chrześcijaństwo, niż nasze takie codzienne, małe, większe problemy. I myślę, że o tym większym obrazie warto pamiętać, żebyśmy właśnie wiedzieli, jakie jest to szczęście od Boga, jakie jest to prawdziwe szczęście. I właśnie ten psalm 112, to wiadomo, to nie jest cały obraz. Nie chcę powiedzieć, że to jest cały obraz szczęścia, ale ten psalm daje nam takie coś konkretnego odnośnie naszego szczęścia. I już w pierwszym wersecie tego psalmu mamy tę odpowiedź. Mamy odpowiedź na to pytanie, gdzie szukać szczęścia. Przeczytam z Biblii Warszawskiej, chociaż powiem szczerze, że akurat w tym przypadku to tutaj tłumacząc niektóre wersety nie za bardzo się udały. Tutaj musiałem trochę się nagimnastykować, żeby ten psalm w ogóle dostosować do tego śpiewania responsoryjnego, które było wcześniej. Ale tam, gdzie to będzie potrzebne, to powiem wam, jak to jest mniej więcej w hebrajskim. Alleluja, błogosławiony mąż, czy szczęśliwy tak naprawdę mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Szczęśliwy mąż. Szczęśliwy. Zobaczcie, to jest tak jak w tych błogosławieństwach Jezusa w Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, tacy i tacy. Czyli szczęśliwi tak naprawdę. Szczęśliwy mąż, który rozmiłował się w Jego przykazaniach. Bardzo dziwne to jest rozumienie naszego szczęścia. Trochę tak nieskrojone, ja bym powiedział, na nasze definicje szczęścia. Które zazwyczaj właśnie mają do czynienia z jakimiś fajnymi przeżyciami, z jakimś fajnym odczuciem, czuciem się. Psalmista jakby zupełnie inaczej, jakby tak zupełnie z zaskoczenia mówi, że szczęśliwy jest ten, który ma upodobanie, który rozmiłował się w Bożym prawie, w Bożych przykazaniach, czy dosłownie w przykazaniach prawa, Co jak co, ale dla nas, jeśli już słyszymy o prawie, to słuchajcie, to nam się kojarzy zazwyczaj z wrogiem, nie? Prawo to wróg. Nie? Myślimy, że prawo to wróg? No prawo jest wróg, nie? Jako my, Polacy, bardzo lubimy spoglądać na prawo jako wroga, które trzeba obejść. Prawo to jest coś, co może nas unieszczęśliwić. I może poniekąd słuszne to jest z tego powodu, że no, te prawa czasami są dziwne i jakieś takie nie wiadomo skąd. Ale ogólnie mamy takie wyobrażenie, że jak słyszymy słowo prawo, słyszymy słowo przykazania, to nam się kojarzy z ciężkim jarzmem. Nie? Jeśli na drodze jedziemy i na drodze jest 60 w obwódce czerwonej, no to większość z nas raczej interpretuje to 60 tylko co najmniej 60. A ci młodsi to czytają tam, nie wiem, czy ze względu na wzrok, wadę wzroku czy coś, 2 razy 60, nie? Także tak mniej więcej podchodzimy. I oczywiście prawo myślimy, zostało nam dane po to, by ograniczyć naszą wolność i fantazję, nie? Prawo nas zniewala. I może rzeczywiście w przypadku takich praw jak to, praw drogowych, w niektórych miejscach, szczególnie poza miastem, warto by było inaczej zaplanować te drogi, może zrobić lepsze zjazdy, żeby nie trzeba było stawiać 60, chociaż jak postawił 40, to wiadomo, że trzeba zwolnić, bo inaczej się straci całe zawieszenie. Także czasami to ma swoje uzasadnienie. A czasami nie ma, bo po prostu jest dobra droga, tylko ktoś zrobił kiepski zjazd w prawo albo w lewo. Tyle, że widzicie. I to mówimy tutaj o ludzkich prawach, mówimy o takich zwykłych, codziennych prawach. I może mówię, tutaj można by polemizować. Tyle, że wydaje mi się, że z drugiej strony chrześcijanie przez bardzo długi czas w bardzo podobny sposób podchodzili do mądrego Bożego prawa. Właśnie jakoby to Boże prawo było przeciwnikiem człowieka. Nie? Ponieważ no, wszelka wolność i przyjemność kłóci się z ideą prawa. Nie? Tak nam by mogło się wydawać. Ono nas zniewala i tłamsi. I niestety, jeśli tak myślimy o Bożym prawie, to muszę wam powiedzieć, że no niestety, ale postawiliśmy, jak to się mówi po angielsku, wóz przed koniem. Nie? Jest tam takie powiedzenie. Wóz przed koniem, czyli żeśmy poobracali trochę pojęcia, trochę żeśmy kolejność poobracali. Potraktowaliśmy, widzicie, w tym momencie, jeśli tak robimy, jeśli prawo Boże jest dla nas właśnie czymś takim, ciężkim jarzmem, to myślę, że potraktowaliśmy prawo jako drogę do Boga, jako coś, co nas może doprowadzić do Boga, a nie jako to, czym powinien być. Z drugiej strony są chrześcijanie, i to też w dobie reformacji takie niektóre kościoły przedstawiały prawo jak taki straszak, nie? Prawo ma cię tak nastraszyć, żebyś czym prędzej uciekł się do Boga. Nie? Taki straszak, który taka baba jaga, która ma sprawić, że uciekniesz się do kochającego ojca, wpadniesz w jego ramiona. Widzicie, prawo Boże nie jest ani warunkiem dotarcia do Boga, ani drabiną, po której trzeba się wspinać do Boga, ani tym bardziej babą jagą. Czyli straszakiem, które powinno nas wrzucić w ramiona tego, który nas obroni przed tą bestią, która... Widzicie, prawo tak naprawdę jest, jak to mówią bibliści z naszych kręgów, prawo jest objawieniem przede wszystkim istoty. Prawo jest objawieniem miłości, prawo jest objawieniem sprawiedliwości, prawo jest objawieniem wolności Bożej tak naprawdę. Widzicie, prawo, te wszystkie rzeczy, które są w prawie, one naprawdę tak objawiają nam Boga, tego, jakim On jest, tego, jakim jest kochającym Ojcem, jakim jest troskliwym Bogiem, który troszczy się tak naprawdę o ludzi. Mam nadzieję, że za chwilę to zobaczymy na kilku przykładach, ale po prostu prawo. Prawo nie jest czymś strasznym. Prawo Boże, przykazania Boże nie są czymś strasznym. To nie jest ciężkie jarzmo, jak mówi Stary i Nowy Testament. Jezus mówi, że jego jarzmo, jego brzemię nie jest ciężkie. To nie jest prawo, którego nie można było wykonać. To nie chodzi tutaj o doskonałość, tu chodzi o posłuszeństwo, tu chodzi o zgranie się z charakterem Bożym. Także wydaje mi się, że prawo, zobaczcie, kiedy myślimy o prawie, to powinniśmy myśleć o Bożym charakterze, o tym, jakim On jest. Prawo jest, ma nas wręcz też uczynić takimi jak Bóg. W Kościele Wschodnim jest taka doktryna, która mówi o przebóstwieniu i oczywiście my tej doktryny nie wyznajemy, ale w pewnym sensie rzeczywiście jest coś takiego w nauczaniu chrześcijańskim i jak dojdziemy do drugiego Piotra, to powiem wam o tym więcej, ale stajemy się tacy jak Bóg. Jesteśmy w pewien sposób ubóstwieni. Nie w naszej ontologii, nie w naszej istocie, ale w pewien sposób stajemy się tacy jak Bóg. I widzicie, prawo nas, przede wszystkim myślę, że prawo to miłowanie w Bożych przykazaniach. Mi się wydaje, że na podstawie tego psalmu pokazuje nam, że prawo i miłowanie Bożych przykazań powinno nas uczynić mocnymi też jak Bóg. Mocnymi w charakterze jak Bóg. Psalmista mówi, szczęśliwy człowiek, który w hebrajskim jest tak, odnajduje przyjemność w przykazaniach prawa. Szczęśliwy człowiek, który odnajduje przyjemność w przykazaniach prawa. Zresztą jest inny psalm, ten psalm, który zazwyczaj omijamy, bo jest dla nas za długi, czyli psalm 119, który mówi jeszcze większe rzeczy na temat naszego, czy pobożnego stosunku do prawa. Chciałbym wam tylko zacytować może ze 3 wersety dla przykładu, które jakby jeszcze większy ładunek emocji niosą związany z tym prawem. Psalm 119, wersety najpierw 16. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. 24. Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. I teraz 47 jeszcze. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Dziwne. Zatem psalmista mówi, szczęśliwy ten, kto odnajduje upodobanie w Bożych przykazaniach, w Bożym charakterze. Pytanie, czy możemy coś powiedzieć takiego o sobie? Czy jesteśmy tacy jak psalmista, że możemy powiedzieć tak, miłuję Twoje przykazania? Zastanawiam się, ilu ludzi tak naprawdę, gdybyśmy zapytali wokoło, gdybyśmy weszli, nie wiem, do Sejmu, Senatu, gdziekolwiek, zadali takie pytanie. Kto by mógł odpowiedzieć tak? Jeśli mielibyśmy się trzymać też tego wcześniejszego porównania z koniem i z wozem, widzicie, koniem, co jest koniem w tym obrazku? No koniem jest Boże miłosierdzie, koniem jest Boża łaska, to ona nas ciągnie, ona nas trzyma. Dekalog ani żadne przykazanie nie zatrzymają się nakazami. Czym się zaczyna dekalog? Kto mi powie? Czyli historią tak naprawdę. Historią tego, co Bóg dla nas uczynił. Historią tego, jak bardzo był dla nas łaskawy w naszym życiu. To jest początek naszej relacji z Bogiem. Czyli widzicie, to jest ten koń, nie? W tym obrazie. To jest Boże miłosierdzie, Boża łaska. Prawo jest wozem. Prawo jest wozem, które jedzie z tyłu, czyli tak naprawdę jest tym kluczem do bliskości z miłosiernym Bogiem, który idzie z przodu, nie? To prawo nas dołącza, nie? Umiłowanie prawa dołącza nas do naszego Boga, który jest miłosierny i łaskawy. I czyni nas mocnym w tej relacji, w tym związku. Zbliża nas do Jego łaski, zbliża nas do Jego charakteru. Mam 3 punkty i chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka. Z samego psalmu 112 wynika jasno, że umiłowanie Jego przykazań oznacza stawanie się takim jak On. I może to nie widać na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy psalm 112, no bo niestety, ale zazwyczaj tutaj nie jest napisane w naszych tłumaczeniach, że psalm 112 jest czytany razem z 111. Tak naprawdę te dwa psalmy były początkiem jednego z tych halelów, tych wielkich pieśni ludu Bożego. Ale chciałbym wam kilka wersetów zacytować. Zwróćcie uwagę na Psalm 111, werset 3b. Albo 3 przeczytam. Zobaczcie. Psalm 111 jest o Bogu. Psalm 111 jest o Bogu. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Psalm 112, werset 3 jest o sprawiedliwym człowieku. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Widzicie, tutaj jest o Bogu, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. W Psalmie 112 sprawiedliwość tego człowieka trwa na wieki. Werset 4 w Psalmie 111. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. W 112 czytam odnośnie sprawiedliwego człowieka. Światło świeci prawem w ciemności. On jest łaskawy, ten człowiek jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Znowu jest taki jak Bóg. Dalej. Daje pożywienie tym, którzy się go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Szczęśliwy mąż, który się likuje i pożycza. Pomaga zdobyć pożywienie innym. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Jest jeszcze kilka takich wersetów, które nas naprowadzają na to, że człowiek, który rozmiłował się w Bożych przykazaniach, jest jak sam Bóg. Staje się jak Bóg, staje się, można powiedzieć, Bogiem. W cudzysłowie, czy przez małe B. Jest ubóstwiony w pewien sposób. Widzicie, miłość do przykazań jest niczym innym jak uosabianiem się Bożego charakteru w nas. I nie każdy człowiek na tej ziemi jest w stanie powiedzieć: kocham Jego przykazania. Wielu ludzi szczerze nienawidzi tych przykazań. Wielu ludzi twierdzi, że to jest właśnie taka bestia, która jest bez litości, która tylko nas ogranicza, która tylko chce naszego nieszczęścia. Nie? Biblia mówi coś innego. Szczęśliwy mąż, który umiłował Jego przykazania. A tak naprawdę ludzie, którzy nie kochają tego prawa, znaczy się, że nie kochają tak naprawdę Boga. Nie kochają Boga, ponieważ to prawo wyraża jego charakter. Także widzicie, Biblia mówi, że nasze szczęście nie do końca zależy od naszego czucia. Szczęście niekoniecznie jest rodzajem czucia chrześcijaństwa, jak to nazywa. Raczej to szczęście, to trwałe szczęście, to prawdziwe szczęście jest czymś głębszym niż nasze tymczasowe rozterki, uczucia, samopoczucie. Też chciałbym wam powiedzieć o tym, że przykazania i przepisy Boże stoją bardzo blisko takich kategorii jak poznanie Boga. Nie? Czasami niektórzy nam mówią, żeby poznać Boga trzeba co? Medytować? Trzeba gdzieś skierować się do siebie, do wnętrza, trzeba zamknąć oczy, skoncentrować się i tak dalej. Jakieś takie techniki. Ale nie, właśnie poznanie Boga jest poznaniem Jego przykazań. Tak samo świętość Bożą definiują konkretne rzeczy, które się wykonuje, które konkretnie względem innych się czyni. A zatem weźmy na przykład dla przykładu taką kategorię jak świętość Bożą. I nam się wydaje, czym jest świętość dla nas zazwyczaj? Świętość kojarzy nam się z czymś takim czystym, niedoścignionym, czymś, co można osiągnąć, nie wiem, poprzez leżenie przez ileś tam lat i spożywanie opłatków eucharystii na przykład. Czy coś takiego, nie? To wtedy osiągamy świętość. Nie. Wydaje mi się, że to też nie jest cały. Z jednej strony świętość jest oczywiście oddzieleniem, jest tym wszystkim, co jest czyste w Bogu i tak dalej, ale świętość jest bardzo praktyczna. Kapłańska, 19 rozdział mówi nam o świętości w bardzo praktyczny sposób. Ten rozdział się zaczyna następującymi słowami. To jest tak zwany kodeks świętości. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. To jest początek 19 rozdziału. Teraz zobaczcie, co oznacza świętość. Nie będę wam teraz już tego czytał, bo możecie sobie to poczytać w domu, ale kilka wersetów. Świętość między innymi oznacza łaskawość wobec biednych. A zatem, gdy pobierasz zyski ze swojej pracy, szczególnie pracy na roli, tam jest takie prawo, zostaw kawałek dla tych biednych, żeby mogli sobie przyjść i pozbierać. Pamiętacie Boaza i Rut? To jest właśnie zastosowanie tego prawa. Nie odbieraj wszystkich zysków, nie wyciskaj z tego do ostatniej kropli. Zostaw kawałek na polu, nie idź drugi raz tym polem, żeby właśnie biedny mógł sobie przyjść i popracować. Zwróćcie uwagę, to też jest fajne przykazanie dla biednych, nie? To nie jest, dla biednego nie jest wyjściem stanąć gdzieś pod drzwiami i prosić o pieniądze. Nie, jeśli biedny chce wziąć coś na swoje utrzymanie, to najlepiej dać mu wędkę, a nie rybę. O to chodzi. Czyli zapewnić mu możliwość jakiejś pracy. Nie wiem, czasami się zastanawiam, może kiedy biedny podchodzi na ulicy i prosi o 5 zł, to może lepiej powiedzieć, dam ci 5 zł, kiedy umiesz mi samochód na przykład. Albo 10 zł, kiedy umiesz mi samochód. Nie, dlaczego? No, dlatego, żeby go nauczyć też, że jak mówi całe pismo, że kto nie chce pracować, niech nie wie. Inne. Co oznacza świętość? Werset 13 mówi nam, że świętość oznacza właściwe traktowanie i płaca dla twoich pracowników. Jeśli najmujesz najemców na cały dzień pracy, to zapłać im pod koniec. To jest świętość. Dalej, wersety 14 i 32. Świętość oznacza praktyczną litość wobec niedołężnych, wobec tych, którzy są w jakiś sposób niedołężni na ciele. A też szacunek wobec tych, którzy są starsi, podeszli wiekiem i może są już po prostu bezsilni. To jest świętość. Dalej, werset 15. Świętość oznacza uczciwość i bezstronność w sądzie. A zatem oznacza to, że jeśli przyjdzie bogaty do sądu, to nie powinieneś go traktować inaczej niż biednego. I tak samo w drugą stronę. Jeśli to jest biedny, to nie powinieneś go traktować stronniczo, dlatego że jest biedny. Dalej, werset 16b, i tutaj, który nas naprowadza na inne prawo, w powtórzonego prawa 22.8. Świętość oznacza podejmowanie odpowiednich kroków, które mają chronić życie innych ludzi. I w praktyce, na przykład w Starym Testamencie to znaczyło, jeśli wybudujesz dom, upewnij się, że zamontujesz poręcze, tak żeby nie spadł nikt z dachu. Tam się wychodziło na dachy, tam się odbywały jakieś wspólne posiłki, jakieś imprezy. Upewnij się. Widzicie, to oznacza właśnie miłość bliźniego swego. Czyń bliźniemu to, co byś chciał, żeby tobie czynili. Troszcz się, zaprosz się do przodu, pomyśl, czy twoje życie, twoja sytuacja nie sprawi zagrożenia dla twojego bliźniego. Dalej. Kiedy dochodzimy do wersetów 33-34, co oznacza świętość? Świętość oznacza szacunek wobec mniejszości narodowych. To jest ciekawe prawo. Nie? W Starym Testamencie szczególnie Bóg kładł na to nacisk. Mówił, pamiętajcie, kim byliście w Egipcie. Byliście przychodniami, byliście mniejszością narodową. A zatem teraz, jeśli przyjdzie ktoś taki do was, to nie naśmiewajcie się z niego, nie rzucajcie mu kłód pod nogi. I jeszcze jeden przykład, tam jest wiele innych, ale wersety 35 i 36 mówią nam o czymś takim. Co oznacza świętość? Świętość to jest uczciwość w biznesie. Jak żebyśmy chcieli, żeby dzisiaj w biznesie uczciwie się wykonywało pewne rzeczy. I niestety tak nie jest, ale to, jeśli to jest nasz biznes, to już od nas wtedy zależy, jak my będziemy postępowali z innymi. Bóg mówi w tym prawie, uważaj na odważniki, nie? Uważaj na ilość i na jakość, Bóg mówi, nie? Nie oszukuj na tych dwóch rzeczach, ani na ilości, ani na jakości. Nie? Kiedy to jest twój biznes? Co do innych, no nie mamy wyjścia czasami. Natomiast prawo Boże mówi, że to są ważne rzeczy, nie? Żebyśmy na tych rzeczach nie oszukiwali naszych bliźnich. To jest świętość. Co więcej, co jest ciekawe, zazwyczaj po takim opowiedzeniu się za tą świętością następują takie słowa. Jan jest Pan. Widzicie, to jest jego charakter. Ja tak postępuję, mówi Bóg. Ja was nie oszukuję na ilości, na jakości. Ja chronię życie innych. Ja właściwie traktuję ciebie jako pracownika. Nie? Jeśli jesteś moim pracownikiem, to ja cię utrzymam, mówi Bóg. W dodatku jeszcze proszę się też o ubogich. Nawet oni mają co jeść. Widzicie, Bóg utożsamia się z taką świętością. Zatem świętość to nie jest medytacja, to nie jest jakieś popadanie w stany jakiegoś uniesienia duchowego, ale to jest świętość i to jest pobożność. Czyli Bóg jest bardzo praktyczny w swoim objawieniu. Zobaczcie, jak Bóg bardzo praktyczny jest w swoim charakterze. Bóg mówi, że nam, że nie mamy być Grekami, którzy kontemplują Jego świętość w oderwaniu od normalnego życia. Raczej świętość oznacza konkretne postępowanie. Bo widzicie, kiedy stajemy się Grekami kontemplującymi Boga, to zazwyczaj co robimy? Zatrzymujemy się do samego siebie. I tak naprawdę już nie szukamy Boga w Jego prawach, w Jego przekazaniach, ale szukamy samych siebie. Wiecie co, raz pamiętam kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem, dziwnie to, sorry, tak to dziwnie zabrzmiało, teraz jestem trochę starszym chłopakiem, ale raz pamiętam, jak poszedłem do spowiedzi i ksiądz mi na pokutę, wiecie co zadał? Powiedział, że jako pokutę mam iść i wpatrywać się w monstrancję. Ja się zastanawiam do tej pory, co ja niby tam miałem zobaczyć. No jedyne co to mogłem, nie wiem, to ze swoimi myślami się bić. I biczować, że nie wiem. Świętość, widzicie, świętość to jest styl postępowania wobec innych. Czyli Bóg w tych wszystkich prawach nam mówi, kochaj ich w czynach tak jak kochasz siebie. Nie chciałbyś, żeby ktoś ci, nie wiem, kupujesz Mercedesa, ktoś ci otwierasz maskę, a tam silnik od sręki. Nie? Nie chciałbyś, żeby ktoś ci coś takiego zrobił. Albo kupujesz kilo jabłek, przyjdziesz do domu, się pozwiesz, że to 20 deko. Może miałeś w siatce coś innego i myślałeś, że wszystko jest okej. Okay. Nie? To jest Boża świętość, czyli kochaj innych tak, jak kochasz siebie. Czyli szczęśliwy człowiek, który miłował Jego przykazania. Ale o co chodzi z tym szczęściem? Co ono tak naprawdę nam daje? I myślę, że te dwa dodatkowe punkty nam trochę wyjaśnią, wskażą nam bardziej, co to znaczy, że szczęśliwy człowiek, który miłuje Jego przykazania. Zobaczcie, drugi punkt jest stabilność i bezpieczeństwo. Wersety 6 do 8. Przeczytam to z tego tłumaczenia tutaj, co żeśmy śpiewali. Na pewno się nie zachwieje, sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Zobaczcie teraz, nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, bo ufa Panu. Umocnione jego serce się nie ulęknie, aż spojrzy z góry na swoich nieprzyjaciół. Stabilność i bezpieczeństwo. Zobaczcie, dwie rzeczy, które ludzie tak często szukają. I właśnie tych rzeczy często najbardziej potrzebujemy w życiu. Wydaje mi się, rozmawiając z ludźmi, obserwując ich życie, że właśnie większość tego szuka. Ludzie szukają stabilizacji i bezpieczeństwa. I często to jest właśnie przez to, że upatrują tej stabilności i bezpieczeństwa w byciu z drugą osobą. Co nie jest złe, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Mocna stabilność, mocne bezpieczeństwo jest jedynie w Bogu. Widzicie, nawet chrześcijanie, jeśli chodzi o własne stany emocjonalne, wydaje mi się, jakieś stany myślowe często są takie w życiu chrześcijańskim, wzloty i upadki. Trochę to nasze życie, czasami to nasze wewnętrzne wygląda jak taka sinusoida, ale myślę, że te wersety sięgają gdzieś głębiej, poza takie stany emocjonalne i wydaje mi się, że te wersety nam sugerują, że ta dojrzałość chrześcijańska polega na czymś większym, na czymś więcej, że ta dojrzałość jest pewnym ugruntowaniem właśnie w Bogu, pewnym ugruntowaniem w wierze, pewną odważną postawą. Widzicie, tutaj czytamy, że serce, ktoś, kto kocha, ktoś, kto przebywa z Bogiem, ktoś, kto przebywa z Bogiem właśnie poprzez Jego prawa, poprzez miłowanie Jego przykazań na co dzień, staje się silne. Jego serce się nie boi. Widzicie, wydaje mi się, że czasami po prostu w Kościele nawet za mało mówimy o prawdziwym męstwie, które właśnie pomimo różnych rozterek, pomimo jakichś uczuciowych wzlotów i upadków, za mało mówimy o tej stałości, o tej mocnej podstawie, o tych mocnych przekonaniach co do Boga. Widzicie, ale męstwa, mówi Biblia, nabiera się poprzez poznawanie Bożych przykazań, przez czytanie, przez przyswajanie ich sobie, przez stosowanie, też, zobaczcie, przez nabieranie ufności dzięki mężom wiary, o których czytamy w Biblii. Pomyślmy przez chwilę, chociaż o takim przykładzie, który podaje nam Księga Liczb, którą ostatnio żeśmy studiowali na grupach. Pamiętacie? 12 szpiegów. 2 raporty i 10 raportów. Niektórzy wykazali się męstwem. Którzy wykazali się takim męstwem Bożym właśnie. Odwagą, która wypływa z ufności Bogu. Takim mocnym stanięciem za Bogiem. To właśnie Jozue i Kaleb, nie? Tamtych 10 mówiło, nie damy rady, nie uda nam się. Wiecie, co najśmieszniejsze i najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że słuchajcie, wiecie, jaka ta armia była liczna? Na początku Księgi Liczb mamy wymienione właśnie liczby. Wiecie, ile ta armia miała ludzi? Pamiętacie jeszcze? 603 tysiące ileś tam. Słuchajcie, potężna armia. Dzisiaj Polska ile ma armii? 90 tysięcy, 100 tysięcy? 100 kilkadziesiąt? 6 razy większa armia. I słuchajcie, wysłali swoich zwiadowców. Oni przychodzą i co mówią? Nie uda nam się. No czujemy, że nam się nie uda. Nie no, ten świat, nie ma Boga w tym świecie. Bóg nam nie pomoże nigdy. Widzicie? Dwa różne podejścia. A zatem męstwa nabiera się właśnie przez obcowanie z Bożymi prawami, Jego mądrością, ale to znowu to nie jest tak, że przyjdziemy raz w tygodniu, tu się pomodlimy, tutaj przeczytamy pismo i to wystarczy. Nie. Męstwo, słuchajcie, trochę musimy o sobie myśleć, niestety, dla niektórych jak żołnierzach. Nie, męstwo wymaga pewnej takiej żołnierskiej dyscypliny, codziennego nabierania, nie? Jakiegoś właściwego. Musimy codziennie dostać tą motywację skądś, nie? Że warto zobaczyć, że warto właśnie stanąć naprzeciwko jakiegoś Goliata, nie? Że warto stanąć naprzeciwko jakichś Amalekitów, którzy są w ziemi, nie? Że warto zrobić ten krok, nie? Pomimo tego, że to jest trudne. Ale Bóg jest z nami, nie? Bóg jest z nami, jeśli my jesteśmy z Nim, nie? Bóg mówi o tym, że jeśli my się do Niego zbliżamy, właśnie tak, przez Słowo, to On będzie z nami. A zatem widzicie, no to szczęście, jakieś spełnienie, sukces, moc, niekoniecznie wiąże się z naszymi uczuciami, z naszym tym czuję chrześcijaństwem. Bo wiecie, no najgorsze jest chyba taka postawa, jeśli czuję tak, no to zrobię, a jeśli nie czuję tego, no to nie zrobię. No. Także myślę, że do tego czasu powinniśmy chyba wszyscy już byli zrozumieć, że wiele dobrych rzeczy w tym życiu pochodzi właśnie z tego, że robimy rzeczy wbrew naszemu samopoczuciu, wbrew naszemu czuciu w danym dniu, ale zgodnie z Bożymi przykazaniami. Także nie dajmy się wmanipulować w myślenie, że nasze odczucia powinny być naszą jedyną motywacją albo najważniejszą motywacją. Dobra, jeszcze trzeci punkt na koniec. Drugą obietnicą, widzicie, z jednej strony mamy coś o mocy, a kolejną obietnicą jest sukces i bogactwo. Ups, niektórzy z was zaraz sobie pomyślą, że teraz będzie Ewangelia sukcesu. Tak, będzie Ewangelii sukcesu teraz trochę, ale trochę inaczej niż zazwyczaj. Problem z Ewangelią sukcesu w takim wydaniu, jakie znamy gdzieś tam z telewizyjnych kaznodziejów w niektórych kościołach, jest takie, że oni głoszą, że bogactwo przychodzi szybko, nie? Że bogactwo należy ci się teraz, weź je i tak dalej. Chodzi o nastawienie tu i teraz, nie? To teraz już się musi stać, albo wkrótce się musi stać. Bo jeśli się nie stanie, no to znaczy, że jesteś niedojrzałym grzesznikiem. Ale nie. Chciałbym wam zwrócić uwagę na to. Oczywiście czasem tak bywa, że Bóg... Słuchajcie, znamy wiele przykładów nawet w kościołach protestanckich, po reformacji. Zdarzało się tak, że ludzie się nawracali i stawali się porządnymi biznesmenami i się bardzo szybko bogacili. Były takie przypadki, ale to nie jest jeszcze całość obrazu. Czasem sukces bywa szybki, ale Biblia nam mówi, że poczekajcie, poczekajcie. Sukces tak naprawdę buduje się przez pokolenie. To jest werset drugi. Potomstwo jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Zobaczcie, tak naprawdę to, co my dzisiaj robimy, jest inwestycją na przyszłość. Jest przede wszystkim inwestycją na przyszłość. Prawdziwy kapitał jest sprawą pokoleń. Prawdziwy kapitał jest sprawą pokoleń. Rozumieli to reformowani chrześcijanie przed nami. I myślę, że dzisiaj też lepiej by było dla nas, gdybyśmy to zrozumieli, że prawdziwym kapitałem są przyszłe pokolenia. Na ZUS-ie nie można polegać, na innych rzeczach też najlepiej zainwestować w dzieci, naprawdę. Pogadajcie kiedyś sobie z pastorem Romkiem. On tą zasadę wyznaje i się tego trzyma. Taką wersję przyjął. I właśnie to dzieci, to przyszłe pokolenia najczęściej dla rodziców są najlepszą motywacją do podejmowania odpowiedniego ryzyka, do pracowania ponad godziny, wbrew odczuciom, wbrew zmęczeniu, wbrew jakimś barierom cielesnym nawet wręcz, nie? Ludzie często przechodzą ponad tymi barierami, kiedy mają odpowiednią motywację, nie? I taką dobrą motywacją jest właśnie przyszłe pokolenie, nasze dzieci, nie? Także zobaczcie, nie? To znowu nam podważa tą definicję szczęścia jako coś, co czujemy, nie? Coś, co czujemy w naszym chrześcijańskim życiu. Ale nie ulega wątpliwości, że nie tylko dzieci są odpowiednią motywacją. Biblia zachęca nas i wzywa nas do ciężkiej pracy, do zarabiania na swoją rodzinę przede wszystkim, ale też by się dzielić z ubogimi, jak mówi werset 5. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Święty Paweł pisze coś bardzo podobnego w Nowym Testamencie, że niech każdy zajmie się swoją pracą, niech ciężko pracuje po to, żeby miał na utrzymanie rodziny i na wsparcie jakichś biednych. Prawdziwy biznesmen też, mówi tutaj ten psalm 112, prawdziwy biznesmen służy. Prawdziwy biznesmen służy. Dobry biznesmen ufa Bogu i nie boi się złych wieści. Widzicie? To jest coś, nie? Dobry biznesmen, kiedy prowadzi biznes, wiadomo, że to wszystko się łączy z ryzykiem, to wszystko się łączy z tym, że coś może się stać nie tak. Dobry biznesmen ufa, że świat zależy od Boga, że przyszłość należy do Boga i nawet kiedy dochodzą do jakiejś złe wieści, nie załamuje się. Werset dziewiąty. Ostatnia linijka w wersecie 9 brzmi tak. Potęga jego przybiera na znaczeniu. A tak naprawdę dosłownie powinniśmy przeczytać w hebrajskim: róg jego przybiera w chwałę. Róg jego przybiera. Co to jest ten róg? To jest siła. Zobaczcie, mówiłem, że chodzi o siłę, mówiłem, że chodzi o moc. Siła jego przybiera w chwałę. Zobaczcie, patrząc na takiego człowieka, który nabiera swojej ufności i szczęścia w Bożych przykazaniach, który jest takim stałym, utwierdzonym biznesmenem, patrząc na niego, ludzie będą widzieli te cechy i będą mu zazdrościli, bo to są cechy, które inni pożądają. To są cechy, właśnie zobaczcie, jak bardzo, przynajmniej, nie wiem, faceci lubią czytać o ludziach sukcesu, którzy pomimo różnych upadków, różnych, wiadomo, w biznesie różnie to bywa, zainwestujesz w to, wypali, zainwestujesz w to, nie wypali. I ludzie z sukcesu najczęściej to są ci, którzy potrafią bardzo szybko się pozbierać po takiej porażce. Także widzicie, to są ludzie, którzy gdzieś złożyli swoją ufność, mają tą mocną ufność. I zobaczcie, kiedy inni widzą takich, naprawdę pożądają, nie? Jego siła przybiera w chwałę. Także widzicie, Biblia nam mówi, chopy i baby, jak to się mówi na Śląsku, że nie ma się co wstydzić pragnienia sukcesu. Nie, nie ma się co wstydzić tego i Bóg nam w jakimś dłuższym, pokoleniowym przedziale czasu taki sukces nawet obiecuje. To jest jego obietnica. Z drugiej strony, zobaczcie, pamiętajmy też o tym, jako takie ostrzeżenie, że Bóg nie za bardzo da nam rzeczy większe, jeśli nie będziemy wierni w małych. I czy niedobrze jest, gdy menedżerem zostaje ktoś, kto nie sprawdził się w mniejszych rzeczach? Nie pamiętajmy też o tym, co mówi Biblia, że wszelki awans, wszelka promocja w pracy, kiedy Bóg nam daje większe rzeczy, wymaga nas tego, byśmy jeszcze bardziej służyli innym. Kto więcej otrzymał, od tego więcej się oczekuje. Kto dostał więcej, więcej od niego się zażąda. Jeśli kto chce być wielki wśród was, mówi Jezus, niech będzie sługą wszystkich, nie? Jeśli ktoś chce być menadżerem, jeśli ktoś chce być prezesem firmy, niech będzie sługą innych. Komu wiele powierzono, tego wiele więcej żądać się będzie. Czyli Boży mąż, biznesmen, służy, nie? To jest najlepszym sługą. Jest najlepszym sługą. I na sam koniec ten psalm się kończy jednym wersetem, który poświęca bezbożnym. Akurat tyle miejsca, ile się im należy. Myślę. Zobaczcie, alternatywa jest taka w wersecie 10. Niewierzący widzi stabilność, widzi siłę i sukces wierzących i się gniewa. I w związku tym słabnie. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Zobaczcie, widzicie, ten, kto widzi sukces, kto widzi prawdziwych mężów bożych, marnieje. Widzicie, wszystkie antychrześcijańskie filmy, gdzieś oparte właśnie na jakiejś filozofii greckiej, wszystkie sztuki teatralne właśnie idące w tym kierunku, mówią, że życie jest bez sensu. Mówią, że życie nie ma znaczenia, że wszystko przecież przemija, wszystko topnieje, wszystko się rozwala, nie ma nic w życiu pewnego. Widzicie, to jest obraz wielkiej niewiary. Bez Boga, widzicie, bez kochania Boga rzeczywiście wszystko marnieje i nic nie ma sensu. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrze. Także widzicie, ludzie się zapominają o jednym, że to, co robimy dzisiaj w naszym ciele, ma naprawdę praktycznie w większości przypadków wymiar wieczny. To, co robimy dzisiaj w naszym ciele, ma wymiar wieczny. Albo będziemy to królestwo budowali, albo będziemy dzisiaj się zajmowali rzeczami w naszym ciele, które w przyszłości przyniosą nam nic, tylko hańbę, a może też wieczne potępienie. Także chciałbym jeszcze raz zachęcić na koniec. Zobaczcie, chrześcijanie są ludźmi, którzy myślą do przodu. Chrześcijanie muszą myśleć pokoleniowo, ale wam powiem jeszcze jedną rzecz, którą słyszę nawet od znajomego księdza. Kościół, taką jednostką czasu dla Kościoła jest 1000 lat. Myślę, że Kościół dzisiaj powinien myśleć 1000 lat do przodu. Naprawdę, żeby robić rzeczy pożyteczne, żeby robić rzeczy, które dążą do chwały, Kościół powinien myśleć, no może zacznijmy od tych 100 na razie. Ale myślę, że powinniśmy myśleć o 1000 lat do przodu. Szczególnie przywódcy Kościoła. Widzicie, do takiego myślenia potrzeba nam dzisiaj, może bardziej niż kiedykolwiek dotąd, właśnie mężów bożych, mężów opanowanego, mocnego serca, nie kierujących się przede wszystkim uczuciem, ale kochających Boga i Jego przykazania. Psalm 112 właśnie uczy nas, że bardzo ważne jest, byśmy przez miłowanie Bożych przykazań nabrali Jego mocnych cech, stali się rodem sprawiedliwych, szczęśliwych, czyli można powiedzieć spełnionych, świętych, którzy właśnie swoją służbą będą podbijali świat dla Bożego Królestwa. Amen. Nasz drogi, łaskawy Boże, prosimy Cię, wzmocnij nasze serca, wzmocnij naszą wizję, abyśmy stali się utwierdzeni w Tobie, abyśmy nie bali się tego świata, abyśmy nie bali się naszego życia, ale byśmy wierzyli, że Ty się za nami ujmiesz i będziesz z nami, kiedy będziemy chodzili za Twoim Słowem, kiedy będziemy chodzili za Twoimi przykazaniami, za Twoim charakterem. Boże, wszelkiej łaski, wszelkiej mądrości, sprawiedliwości, utwierdź nas w tym Kościele, abyśmy we właściwy sposób pokierowali przyszłym pokoleniem, abyśmy we właściwy sposób nauczyli ludzi, na czym polega prawdziwa świętość, prawdziwa pobożność w Tobie. Amen. Powstaniemy teraz, zaśpiewamy